inne pragnienia, inne dążenia ma człowiek w dorosłym wieku, inne pragnienia ma człowiek chorowany, inne pragnienia. Chcemy powiedzieć, że w zależności od nawet naszych zarobków czy emerytury mamy tak inne pragnienia, a wobec tego i postanowienia. To nie możemy żyć marzeniami. Jeżeli chcielibyśmy być, nie wiem, budzinkami z marzeniami, to jest też tak, to jest niemożliwe. Jest to ten, kto marzy, to jest pewien pilotem, lekarzem, nauczycielem. Dlatego też takie dziwne zainteresowania są rozwijane, kształtowane w dziecku. I my powinniśmy też, na ile mamy wpływ, na ile mamy pragnień, na ile poznajemy Słowo Boże i nasze poświęcenie czynić w rzeczywistości, na ile nas stać. Ale jednocześnie też nie powinniśmy się zaniedbywać. Powinniśmy przygotowywać się na przyszłe doświadczenia, jakie mogą nas spotkać. Wobec tego wyciągać wnioski, wzmacniać się codziennie, czytając, jak w pierwszej uwadze mówiliśmy, Słowo Boże, aby wzmacniać się, aby właściwie podchodzić, jest to analizowanie jednego z tych przepisów. Chcemy teraz powiedzieć, że wiele, co chcemy osiągnąć, osiągamy własnym wysiłkiem. Nie wystarczy się tylko modlić. Modlę się i nic nie czyni. To nie ten wzrok. Trzeba wiele, wiele sił, aby wytrwać w swoim pierwszym modlaniu. I trzeba więc w doświadczeniach poszukać pomocy Państwu, jak w pierwszym wykładzie słyszeliśmy. Ale my nie wiemy, co nas czeka. I dlatego też powinniśmy korzystać w naszym życiu opracowanych nieraz albo opisanych wzorców w Słowie Bożym czy mężów Bożych. Chcemy tutaj powiedzieć, że powinniśmy korzystać z zaleceń, z napomnień, wskazówek i z doświadczeń innych braci. Gdy brat Husser udzielał wskazówek bratu Jakomowi i ten zaczynał swoją pracę z rzymską i zapytał się, jakim mam być, co mam czynić, jakie wysiłki robić, aby wszystko było dobrze. I my nieraz takie pytania stawiamy i stawimy dzisiaj. Jakimi powinniśmy być i co powinniśmy robić, aby wszystko było dobrze w naszym życiu? A Bartuszek powiedział tak. Bądź pełen pokory i oddanej gorliwości, a wszystko będzie dobrze. I to jest temat naszego wykładu. Bądź pełen pokory i oddanej gorliwości, a wszystko będzie dobrze. Powiemy kilka zdań tutaj o pokorze, a potem przystąpimy do pewnych opisów, do pewnych objaśnień, do przykładów. W Piśmie Świętym poszukamy też odpowiedzi na to pytanie, w jaki sposób być pokornym i w jaki sposób być pełen gorliwości. Ogólnie mówiąc, przypomnę tylko bez głębokiej analizy, że pokora jest to drugorzędna łaska charakteru. Ona powstaje w wyniku kontroli i nacisku wywieranego przez wyższe pierwszorzędne łaski na organ uczuciowy miłości własnej. Pokora, jak zaraz zdefiniujemy w Pismie Świętym, ona powinna być właściwie rozumiana. Ona powinna być właściwie kształtowana i, jak widzimy, pod kontrolą. Kiedy miłość własna, egoizm stara się nami kierować i zawładnąć, powinniśmy zwracać uwagę, że kontrolą pierwszorzędnymi łaskami, a więc tymi wartościami wyższymi, nadrzędnymi wartościami, jeżeli kontrolujemy nasze postępowanie, to jesteśmy w stanie czynić tak, jak Pismo Święte naucza nas, jak wymaga Słowo Boże, a przede wszystkim, aby stać się pokornymi. Musimy być czujni, bo gdy miłość własna zwycięża, to pojawia się niełaska. Niełaska, ale jedna z najgorszych wad jako człowiek zna, opisuje i stara się wystrzegać z tych. Zbliżając się do definicji pokory, chcę jeszcze przedstawić, że niektórzy w bardzo przeróżny sposób rozumieją pokorny i to oznacza, co niesie w sobie pokora. Niektórzy myślą, że pokora to posępna twarz, to smutek na twarz, to zgorzkniała mina, to jakaś żałosna sylwetka, to pochylona sylwetka, że to może jakaś skromna praca, że pokorny to ten, który ubogo się zbiera w domu. Niektórzy rozumieją, że to życie na pustyni, to pokorne życie, na odludziu, czy może asceza, jak powiedziałem, jest. Albo może pokorny to ten, który zamknie się w murach i chce tam życie spędzać. Inni myślą, że to może jakaś cicha mowa, cichy głos, że ten, który cicho mówi, to pokorny. Niektórzy myślą, że może chwiejny krok to krok właśnie pokorny. Niektórzy myślą, że opuszczony wzrok i głowa to pochylona, to jest pokorny. Niektórzy rozumieją, że cicho, że spokój to pokora. Chcemy podać definicję, jak pokora jest widziana przez Słowo Boże, a potem też damy niektóre kontrasty. Chcemy powiedzieć, że definicja pokory to również, czyli zrozumienie pokory, to również nie jest poniżanie się, że to jest niska samoocena. W żadnym wypadku. Pokora to nie jest niska samoocena, ale wręcz odwrotnie. Krótka definicja. I apeluję znowu do młodzieży, bo mogę zapytać, powtórzę kilka razy, że pokora to właściwa samoocena. Powtarzam, pokora to właściwa samoocena. Jeżeli ktoś jest kierowcą, ma prawo powiedzieć, jestem kierowcą i nie może mówić to poczytane, zapysznienie się. Jeżeli ktoś zna język angielski, ma prawo powiedzieć, znam język angielski. Jeżeli ktoś jest lekarzem, ma prawo powiedzieć, jestem lekarzem. Jest to właściwa samoocena. Co innego, gdyby się chełpił, powiedział, ja jestem najlepszym lekarzem, albo podnosząc się, prężąc, jestem lekarzem. I o to chodzi. Jeżeli tylko samoocena, to ona ma być właściwa. Dlaczego tak mówimy? Bo taką definicję mamy w liście do Rzymian 12, rozdział, a wiersz 3 i potem inne wersety tego listu do Rzymian, proszę nie zamykać. Odszukajmy list do Rzymian 12, rozdział, a wiersz 3. List do Rzymian 12, rozdział, a wiersz 3 mówi nam tak. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niż mi potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak jak komu Bóg udzielił miarę wiary. Pomaga nam jeszcze do tej definicji, nie zamykajmy jeszcze tego listu, bo za chwilę wrócimy, list do Filipensów. Drugi rozdział listu do Filipensów, a trzeci oraz 5-8 pomaga nam łatwiej zrozumieć te słowa. Drugi rozdział, 3, a potem od 5. Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni i drugich mając za wyższych nad się. 5. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie tego za drapieżstwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom, i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Nie chcę być tu zrozumiany, że poniżanie to jest pokorą. Ten tekst przeczytałem, aby podkreślić, że wykonać pewien cel, zadanie, nieraz trzeba przyjąć inną postawę. W bo list do Rzymian, 12 cytowany rozdział, a wiersz 10 i 16 pomaga nam zrozumieć definicję pokory i przedstawia to w następującym świetle. 12 rozdział, 10. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni drugich uprzedzając. 16. Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do nic nakłaniając. I przytoczę jeszcze raz ten trzeci, od którego zaczęliśmy definiować pokorę 12 rozdziału. Albowiem powiadam, przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niż potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak jak komu Bóg udzielił miarę miała. Kilka teraz uwag. Zauważamy, że następnie podkreślaliśmy miłość własna i kontrola nad nią, wtedy pojawia się pokora. To trzeba powiedzieć, że elementami miłości własnej to jest pewność siebie. Pewność siebie, drugie, zadowolenie z siebie i trzecie, poczucie własnej godności. Miłość własna tego domaga. Domaga się tego miłość własna od nas, żeby być pewnym siebie, zadowolony z siebie. No i oczywiście moja godność powinna być dostrzegana i nienaruszana. A co na ten temat inne, wyższe, nadrzędne cechy charakteru? One, te elementy miłości własnej, gdy są analizowane, gdy są przede wszystkim poskramiane przez wyższe pierwszorzędne łaski, czy pomocne inne, wytwarzają przeciwne elementy, które są elementami pokory. A więc, gdy pewność siebie kontrolujemy, poskramiamy, to pojawia się brak wiary w siebie. Problem teraz polega na wyważeniu jednego i drugiego. Gdy zadowolenie z siebie jest kontrolowane i poskramiane, pojawia się niezadowolenie z siebie. I teraz problem znowu, jak to wyważyć. Gdy poczucie własnej godności jest kontrolowane i poskramiane, to pojawia się trzeci element pokory, jakim jest poczucie własnej niegodności i stanu poniżenia. Ale te elementy pokory to wcale nie znaczy, że brak wiary w siebie, niezadowolenie z siebie i brak godności, samoponiżenie, że z tego składa się pokora. Tych elementów nie znajdziemy w definicji 12 rozdziału, a 3 wiersza listu do Rzymian. Ale równowaga jest konieczna. I wtedy, gdy zachodzi ta równowaga, możemy o jednostce powiedzieć, że jest pokorą, że wykształtował pokorę. Bo jeżeli będziemy dążyć albo dopuścimy do samoponiżania się, będziemy gardzić samym sobą, to do czego będziemy? To przekształci się w obłudę. Nie możemy przesadnie wyolbrzymiać jednych elementów, a zapominać o innych elementach. Gdy będziemy tak starać się, to nasza pokora, która jest zaletą, nie będzie zaletą, ale przekształci się w wadą i nie będzie można powiedzieć, że mamy w ogóle pokorę. Dlatego też nasze postępowanie powinniśmy zawsze kontrolować, ale żeby tak rozumieć, to musimy też powiedzieć, że nie możemy się ani poniżać, ani przesadnie chełpić, bo można wpaść i w jednym przypadku, i w drugim w pychę. Za chwilę przedstawimy pewne przykłady. Odszukajmy psalm 10, a wiersz 2 do 6. Psalm 10 od 2 mówi nam tak. Do 6. Złośnik z hardości prześladuje ubogiego. Niechajże będą uchwyceni w chytrych zamysłach, które zamyślają. Bo się chlubi niezbożnik w porządliwościach duszy swojej, a łakomy błogosławi siebie, sobie, a drażni Pana. Niepobożny dla pychy, którą po sobie pokazuje, nie pyta się o Boga. Wszystka myśl jego, nie masz Boga. Darzą mu się drogi jego na każdy czas, dalekie są sądy twoje od niego, sapa przeciwko wszystkim nieprzyjaciołom swym. Mówi w sercu swym, nie będę wzruszony od narodu do narodu, bo się nie boję złego. Tak mówi o człowieku pysznym, charakterystyka jego. W Ewangelii świętego Mateusza, 23 rozdział, a od 6 do 11 podobnie wskazuje, a przede wszystkim nawołuje do tego, aby nie pysznym, ale pokornym stać się. 23 rozdział od 6 do 11. Nadto miłują pierwsze miejsca na wieczerzach i pierwsze stołki w dłużnicach. I pozdrowienia na rynkach, i aby się nazywali, i aby je nazywali ludzie mistrzu, mistrzu. Ale wy nie nazywajcie się mistrzami, albowiem jeden jest mistrz wasz Chrystus, ale wyście wszyscy braćmi. I tutaj mamy akurat ten tekst, który w pierwszej lekcji mówiłem. I nikogo nie zróbcie ojcem waszym na ziemi, albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesie. A niechaj was nie zowią mistrzami, gdyż jeden jest mistrz wasz Chrystus. Ale kto z was największy jest, będzie sługą waszym. Jeszcze dwa teksty przeczytamy, aby zrozumieć, że Pismo Święte mówi w tym temacie dużo. Pierwszy list do Koryntian, odszukajmy 4 rozdział, a wiersze 6 i 7. Potem wrócimy do 1 rozdziału jeszcze. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 6 i 7 werset. A te rzeczy, bracia, w podobieństwie obróciłem na się i na Apollosa dla was, abyście się nauczyli z nas nad to, co napisane. Nie rozumieć, iż byście się jeden dla drugiego nie nadymali przeciwko drugiemu. Albowiem któż cię różnym czyni? I cóż masz, czego byś nie wziął? A jeśli żeś wziął, przeprze się chlubisz, jakobyś nie wziął? 1 rozdział, wiersz 29. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem jego. Mowa jest tutaj o zachowaniu pysznych. Jeszcze przeczytajmy drugi werset z listu świętego Jakuba. 4 rozdział Jakuba, a wiersz 6, a potem od 10. Owszem, hojniejszą daję łaskę, bo mówię, że się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Od 10 już wskazówki i zalecenia dla nas. Uniżajcie się przed obliczem Pańskim, aby wyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich braci. Kto obmawia brata i potępia brata swego, obmawia zakon i potępia zakon. A jeśli potępisz zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią. Jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić, ale ty, ktoś jest, co potępiasz drugiego. Już teraz wy, co mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zamieszkamy tam przez jeden rok, a będziemy kupczyć i zysk sobie przywiedziemy. Którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo cóż jest żywot wasz? Pan zaiste jest, który się na mały czas pokazuje, a potem niszczeje. Zamiast tego, co byście mieli mówić, będzieli Pan chciał, a będziemy liczyli. Uczynimy to albo owo. A więc nawet tutaj jest ten tekst, który mówi, że Pan będzie chciał, to będziemy żywi. A ten Pan, który tu był, dał mi kartkę, powiedział, że ja żyję dzięki tak zwanej Matce Boskiej. Szkoda, że go nie ma, ten tekst by tutaj wyraźnie przeczytał. Zamiast tego, co byście mieli mówić, będzie Pan chciał, to będziemy żywi.
Uczynimy to albo owo, ale teraz chlubicie się w pysze waszej, wszelka chluba takowa zła jest, gdy ktoś się pyszy. Przetoż kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. I teraz po czytaniu tych wersetów powinniśmy zauważyć, że naszą powinnością jest ćwiczenie tej pokory. Ale tej pokory, czy mamy ćwiczyć tylko w zborze? Nie. Czy mamy ćwiczyć ją tylko w modlitwie? Nie. Pokorę mamy ćwiczyć w codziennym naszym życiu. Mamy pracy w kręgu rodzinnym. Powinniśmy się zastanawiać i czy być agresywnym. Czy dbać o to, aby mnie mąż lub odwrotnie, aby mnie żona uwielbiała? Czy powinniśmy dbać o to, aby dzieci nie uwielbiały? Powinniśmy się zastanowić, jaka jest wartość nasza. Dlatego też wszędzie powinniśmy naszą pokorę kształtować wśród swoich i wśród obcych, aby wszyscy dostrzegali, że nie jest nam obca pokora, bo pokory nie da się ukryć. Gdy ona jest wyćwiczona, właściwie wyrobiona, to przyozdabia charakter. Niedawno, jadąc na konwencję do Warszawy, wiozłem jedną panią, starsza kobieta, ponad 80 lat. Znam się bardzo dobrze z jej zięciem, który zna doskonale 4 języki. Już jest na emeryturze. Jest to człowiek światowy całkowicie, który wszystko by oddał mi. Dał mi nawet do dyspozycji domek wypoczynkowy, dał mi klucze. On mi powiedział, ty mi nic nie ukradniesz, jak nie dołożysz, to nie ukradniesz. Pytam się teraz tej pani, jak jadę. Mówię, znam Staszka, mówię, 10 lat. Proszę mi powiedzieć, dlaczego on taki skromny? Dlaczego z nim można rozmawiać na wszystkie tematy? Mówię, przecież on zna języki, doskonale zna włoski, bo był dyplomatą. We Włoszech był 12 lat. Francuski, niemiecki, angielski. Doskonale zna te języki. My doszliśmy do wniosku, że dlatego jest skromny, bo rzeczywiście zna te języki. Bo rzeczywiście przedstawia wartość. A nieraz ktoś kupi nowe spodnie i już woda do góry. Nieraz ktoś naprawdę niewielką wartość przedstawia, a pyszni się, że nie przystępuje do niego. Dlatego też popatrzmy na siebie zawsze, jaką wartość przedstawiamy i starajmy się, abyśmy byli postrzegani jako wartościowi ludzie. Człowiek zupełnie obcy, zupełnie światowy, który nie zna Boga, a potrafi wierzyć ludziom. Faktem jest, że z tego powodu nie masz żadnych dóbr, żadnego bogactwa, bo ludzie go przestrzegają. Ale ma wartości charakteru, które dostrzegamy nawet. Dlatego też wielkim błogosławieństwem jest spotkać człowieka pokornego. Gdy, pamiętamy, przyjeżdżał brat Joli i przebywaliśmy w bliskim jego otoczeniu, to jakby promieniowała jakaś siła. Jego skromność, jego pokora udzielała się też innym. Trzeba więc dbać o to, aby nasz wewnętrzny spokój emanował również na innych. A czy to się bierze, jeżeli jesteśmy zastraszeni? Nie, to się bierze właśnie, jeżeli mamy charakter wypracowany i z tego to się bierze. Dlatego też nasza pokora, ona jest nieszkodliwa dla innych, wręcz pomocna. Przyozdabia również i innych. Jeżeli wykształtujemy pokorę, to ona jest bardzo uprzejma. Osoba ta jest ostrożna. Dlatego też, starając się tak czynić, powinniśmy zauważyć nawet w przyrodzie, jak przyroda daje nam też pewne przykłady. Jeżeli pada deszcz, powiedzmy w górach, to czy ten deszcz użyźnia te góry skaliste? Nie, na dole. Na dół leci i tam na dole użyźnia i są owoce tego deszczu. tak samo drzewo. Ten spadający deszcz musi wniknąć na dół, jakby uniżyć się, poznać te warunki i dopiero przez korzenie dać piękny owoc. Idąc do góry, jest poprzez drzewo podniesione, poprzez społeczeństwo widoczna jest perła pokorna, człowiek pokorny i wyniesiony, błogosławiony i da piękny owoc. Dlatego też, gdy patrzymy w okresie żniw, czy rolnik oczekuje tych pustych płosów, które pną się do góry? Nie, oczekuje tych, które nisko patrzą. Tych, które mają, dla niego te mają wartość. Nie, które pną się do góry i są postrzegane tylko jako wyprostowane, prężne. Tylko te przynoszą pokarm właśnie i potem chleb. Dlatego też popatrzmy te wszystkie przykłady. Albo weźmy jeszcze może słodzika pięknego. No to nawet, może nawet nie wiem, czy pięknego, ja go nie widziałem, ale słyszymy często, słowik pięknie u góry śpiewa. Ale czy my go tam widzimy? On ma gniazdo na dole. Dostrzegamy go z wysokości, że jest gdzieś u góry, ale pięknie śpiewa, ale gniazdo ma zawsze na dole. Gdzieś tam, prawda, w zaroślach jakimś. A więc nie pokazuje się na co dzień, lecz efekty jego są słyszalne. Bo nie dostrzegamy słowika, gdy on tam gdzieś wysoko śpiewa. Tych kilka uwag zna oczywiście jednostka pokorna. W Biblii mamy wiele przykładów pokory. Ja tylko wspomnę kilka. Abraham. Wczoraj mówiliśmy, że był posłuszny, ale on również był i pokorny. Popatrzmy, zdawałoby się, że w momencie, gdy rozmawia z Bogiem, stawiając się za Sodomą, może przeczytajmy pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, zdawałoby się, że przeciwstawia się Bogu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, a wiersz 27 i 26. 18 rozdział, wiersz 26, 27 lub odwrotnie. Wtedy rzekł Pan, jeśli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych w samym mieście, odpuszczę wszystkiemu miejscu dla tych. Odpowiadając, Abraham rzekł, oto teraz zaczął mówić do Pana mego, a czym ja proch i popiół. Tutaj reflektował się Abraham, gdy wymagał, aby Bóg ocalił Sodomę. I Bóg mu mówi, jeśli znajdzie kilku tylko pokornych, ocali. I Abraham mówi, oto teraz się zorientował, że ja jestem proch i popiół. Dlaczego ja żądam? Ja nie mogę wymagać od Boga tego, zmiany tego planu, który On ma. I z wielu innych przykładów my wiemy, że Abraham był bardzo pokorny, a wczoraj mówiliśmy, że również posłuszny. W tej samej pierwszej Księdze Mojżeszowej, 41 rozdział, wiersz 16, przeczytam jeden werset o Józefie. Znamy historię Józefa, jak był poniżony, do studni wrzucony, potem do więzienia służył i był wywyższony. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, 41 rozdział, a wiersz 16, czytamy takie słowa. I odpowiedział Józef Faraonowi mówiąc, wtedy, gdy już przedstawiał dla Faraona już wartość jako tłumacza snu, powiedział tak, oprócz mnie, albo inaczej mówiąc, nie ja, oprócz mnie Bóg opowie rzeczy szczęśliwe Faraonowi. Dzisiaj, jeżeli spotkamy jakąś wróżkę, to zawsze ona mówi, ja ci to powiem. Ja ci wytłumaczę ten. I ja ci powiem, jaka jest twoja przyszłość. A skromny Józef powiada, to Bóg powie przeze mnie. Ja jestem tylko narzędziem. Bóg przepowie ci przyszłość. Jest tutaj skromność. Dlaczego pozornie ten tekst niewiele może by nam dawał przykład? Ale popatrzmy dzisiaj, jeżeli bylibyśmy przywódcami narodu. Znamy jednego z przywódców europejskich, który się teraz pyszni i ciągle powtarza, wygrał. Bylibyśmy przywódcami narodu. Znamy jednego z przywódców europejskich, który się teraz pyszni i ciągle powtarza, wygrałem wybory i jeśli kto inny będzie startował, ja wygram. Wygram i ta wygra ze mną. A więc jak ludziom bardzo często brak skromności, gdy mają władzę, gdy są wywyższeni przez naród. Tutaj Józef był bardzo wywyższony. Był przecież za wyjątkiem, jak powiada, za wyjątkiem godności miał wszelkie przywileje i wszelką władzę w Egipcie. Był skromny. Był pokorny. Nie pysznił się z tego. Podobnie gdy spojrzymy na Mojżesza, bardzo pokorny, bardzo grzeczny. W drugiej księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział, wiersz 11 i 16, po wyrywkowo przeczytamy, bo dla nas są znane te opisy i te właśnie postacie. Druga księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, a wiersz 11 i 16. Rzekł Mojżesz do Boga, Którzym ja, abym szedł do Faraona i wywiódł syny izraelskie z Egiptu, kim ja jestem? 16. Idźże, a zgromadź starsze izraelskie i mów do nich. Pan Bóg ojców waszych ukazał mi się, Bóg Abrahamów, Izaaków i Jakubów mówiąc, wspominając, wspomniałem na was i widziałem, co się wam działo w Egipcie. Dlatego też tutaj te teksty mówią, pierwszy zwłaszcza faraon nie był w stanie w własnej ocenie podjąć się tego wspaniałego, wielkiego dzieła. Dopiero przy pomocy boskiej dostał tej energii, tej wiary w siebie, że Bóg tylko go używa jako narzędzie. Tutaj również wspominaliśmy o Jobie. Dzisiaj może przeczytamy te dwa wersety. W 9 rozdziale proroctwa Hioba, 14 i 15 przeczytajmy. 9 rozdział, 14 i 15. Jakoż mu ja wtedy odpowiem, jakie słowa obiorę przeciwko niemu, któremu chociażbym był sprawiedliwym, nie odpowiem. Owszem się sędziemu memu upokorzę. 42 rozdział, 1-4-6 mówi tak. 42 Hioba, 4. Wysłuchajże, proszę, gdym mówił, a gdy się będę pytał, oznajmijże mi. Przedtem tylko ucho słyszało o tobie, ale teraz oko moje widzi cię. Przecież żałuję i pokutuję w prochu i w popiele. My znamy tutaj postać Hioba, że był pokorny, nie ulega żadnej wątpliwości. Przejdźmy teraz może do innego opisu. Proroctwo Izajasza, odszukajmy. 38 rozdział, od 9 do 17, mamy przedstawioną pokorę Ezechiasza. W jakich warunkach? Te przykłady czytamy po to, aby zrozumieć, w jakich trudnych okolicznościach życiowych jest kontrolowana nasza pokora.
i w jakich trudnych okolicznościach życiowych wyrabiana jest nasza pokora. 38 proroctwo Izajasza. Czekajmy od 9 do 17. Ezechiasz był prorokiem, był uznanym przez Boga, doświadczał mimo to ciężkich chwil. Od 9. Pisanie Ezechiasza króla Judzkiego, gdy był zachorował i wyzdrawiał z niemocy i wyzdrowiał z niemocy swojej. Jam rzekł o pokróceniu dni moich, nie idę do bram grobu, pozbawiony będę ostatka lat swoich. Widzimy tu rezygnację. Pogodził się, że w chorobie już jest tak umęczony, że to są ostatnie dni jego. Rzekłem, że nie ujrzę Pana w ziemi żyjących. Nie oglądam więcej człowieka między obywatelami na świecie. Pobyt mój pomija, a przenosi się ode mnie jako namiot pasterski. Oderżną żywot swój jako tkacz od krosien oderżnie mnie. Dziś pierwej niż noc nadejdzie, dokonasz mnie. Rozmyślałem sobie z poranku, aż jako lew potrze wszystkie kości moje. Dziś pierwej niż noc nadejdzie, dokonasz mnie. Jako żuraw i jaskółka szczebiotałem, stękałem jak gołębica. Oczy moje ku górze podniesione były i rzekłem: Panie, gwałt cierpię, przedłuż mi żywota. Ale cóż mam więcej rzec? On ci mi odpowiedział i sam uczynił, że żyć będę mimo wszystkie lata swe po gorzkości duszy mojej. Najpierw zauważamy, tutaj się pogodził. Król, prorok pogodził się z tym, że dni są jego policzone, ale nie żądał, lecz prosił od Boga pomocy. I dalej czytamy 16 i 17. Panie, kto po nich i w nich żyć będzie, wszystkim znajomy będzie żywot dychania mego, żeś mi zdrowie przywrócił, a zachowałeś mię przy żywocie. Oto czasu pokoju przyszła, na mię była gorzkość najgorszejsza, ale się tobie podobało wyrwać duszę moją z przepaści skażenia, że to żeś zarzucił tył swój wszystkie grzechy. Jest tutaj przedstawiona również pokora Ezechiasza. Dlaczego? Bardzo często, gdy ludzie umierają, to jeden z pokoju, inny bluźni Bogu. Miałem okazję widzieć wielu, wielu ludzi umierających. Jak powiedziałem, grubo ponad rok byłem w szpitalu. Umarło wielu ludzi. Jeden nocami, przez 12 dni i nocy jęczał, płakał żołnierz, który po wypadku został przewieziony. Okazało się, że w międzyczasie miał raka żołądka i już nie był uleczalny. Aż zwariował w końcu. Widział, jak śmierć do niego przychodzi. Rozpacz na całym oddziale. I starsze osoby umierały. Jeden w spokoju modlił się, a inny ubliżał Bogu. Popatrzmy, jakże wiele trzeba skromności i pokory pogodzić się z tym faktem, z którym nikt z nas nie chciałby się pogodzić. Chciałby jak najdłużej żyć. Dlatego też i tutaj widzimy, Ezechiasz pogodził się, a potem wdzięczny był i powiedział, że ta skromność będzie znana ludziom, że Bóg prosiłem, chociaż już się pogodziłem, a Bóg zrobił mi ten prezent i przedłużył dni żywota mego. Również inni prorocy byli bardzo skromni, przez to byli uznawani i długo byli przewodami boskiej mądrości dla Izraela i napomnieniem dla wielu innych narodów. W Nowym Testamencie mamy też wiele przykładów pokory, wiele przykładów wiary, nadziei, miłości, bo te elementy i te cechy bardzo często występują wspólnie i wzajemnie się uzupełniają. i to bez względu nieraz na wiek. Człowiek może oceniać, być dorosłym w wieku kilkunastu lat, dorosłym, mówię dojrzałym, a może być i w wieku, jak Pismo Święte mówi, w przyszłości, w dziecięciu latach może być. A więc praca nad własnym charakterem i umysłem, ona nie jest zależna od wieku, ale zależna jest od doświadczeń, od domu, z którego wywodzimy się i jakie praktyki w domu były stosowane, czy manna czytana, czy modlitwa była. A więc te elementy, one pomagają w przyszłości przezwyciężać różne kłopoty. To powiedzmy młody Jeremiasz, pewno wiemy, że od wieku nie zależy, to w proroctwie Jeremiasza już w pierwszym rozdziale mamy powiedziane, że Jeremiasz, będąc młodym chłopcem, uznał, że to nie jego zasługa, iż on był mianowany na króla. W tym pierwszym rozdziale, piąty rozdział i szósty werset, jak również dziesiąty rozdział, czytajmy więc może pierwszy rozdział, a potem dziesiąty. Piąty i szósty werset. Pierwej, niżelim cię utworzył w żywocie, znałem cię, a pierwej, niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię za proroka narodom, dałem cię i rzekłem: ach, ach, panujący panie, oto nie umiem mówić, bom jest dziecięciem. Popatrzmy, jest dziecię, uznam, jest dziecię, a ja mam być prorokiem, ja tego jeszcze nie rozumiem. A dziesiąty rozdział, wiersz 23 i 24 mówi tak: wiem, panie, że nie jest w mocy człowieka droga jego, ani jest w mocy męża tego, który chodzi, aby sprawował postępki swoje. Każ mię, panie, ale łaskawie, nie w gniewie swym, byś mię znać, niwecz nie obróci. Patrzmy w prorok. A więc wybitna jednostka, skromna i pokorna prosi: doświadczaj mnie, ale zachowaj. Przeczytajmy może z Ewangelii świętego Łukasza. Pewien przykład, który sam Jezus podkreślał i skomentował zachowanie się setnika. Ewangelia świętego Łukasza. Ewangelia świętego Łukasza, siódmy rozdział, od drugiego do dziesiątego czytamy tak. Łukasz, siódmy rozdział, od drugiego do dziesiątego. A niektórego setnika sługa, źle się mając, już prawie miał umrzeć, którego on sobie bardzo poważał. Setnik tego sługę bardzo uważał i oceniał. Ten setnik, usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych z Żydów, prosząc go, aby przyszedłszy, uzdrowił sługę jego. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go z pilnością, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił, albowiem miłuje naród nasz i on nam dłużnicę zbudował. Patrzmy, to była wybitna jednostka, bardzo bogaty, wpływowy człowiek. Tak to było na to, aby dłużnicę zbudować. Dzisiaj, gdyby ktoś postawił kościół, to zapewne przez wszystkich by był uważany, ale oprócz tego sam by się prawdopodobnie chełpił. A tak Jezus szedł z nimi, ale gdy niedaleko było od domu, posłał do niego on setnik przyjaciołów, mówiąc mu: panie, nie zadawaj sobie pracy, bądź nie jest godzin, abyś wszedł pod dach mój, mimo tego, że dłużnicę pobudował. Nie jestem godzin, abyś wszedł pod dach mój, przecież i samego siebie nie miałem za godnego, abym był miał przyjść do ciebie. Ale rzecz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Tłumaczy dlaczego. Bądź ci i ja człowiek pod mocą postanowiony, mający pod sobą żołnierzy, i mówię temu: idź, a idzie. A drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze mojemu: czyń to, a czyni. Wtedy usłyszawszy to Jezus zadziwił mu się i obróciwszy się, rzekł do ludu, który za nim szedł: Powiadam wam, żem ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł.
Znaczy,
człowiek wielki, ale pokorny. A Jezus o nim mówi, powiadam wam, żem ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. A wróciwszy się do domu, ci, którzy byli posłani, znaleźli sługę, który się źle miał, zdrowego. Widzimy tutaj ludzie wielcy, a pokorni. W przeciwieństwie do częściej teraz spotykanych, mali, a wielcy. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział od 9 do 11 mówi tak. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 9 do 11. Bom ja jest najmniejszy z apostołów, którym nie jest godzien, abym był zwany apostołem, przeto, żem prześladował zbór Boży. Lecz łaską Bożą jestem tem, czym jestem. A łaska Jego przeciwko mnie daremna nie była, alem obficiej niż oni wszyscy pracował. Popatrzmy. Nie wzięło się to z nieba. Nie wzięło się to przez jakiś sen, ale powiada apostoł, dlatego mam tyle do powiedzenia, bo pracowałem więcej niż wszyscy, więcej się uczyłem, więcej studiowałem. Był przecież, jak czytaliśmy wczoraj, w Izraelu wielkim człowiekiem. Nie tylko najpilniejszym z faryzeuszy, to jeszcze był lekarzem. I tutaj powiada, wiem, że łaską Bożą jestem tym, czym jestem, a łaska jako przeciwko mnie daremna nie była, alem obficiej niż oni wszyscy pracował, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Przetoż i ja, i oni tak każemy i takeście uwierzyli. A więc tutaj mamy przedstawione kilka przykładów skromności i pokory. Ludzie wielcy, a pokorni. I przez to też szanowani przez społeczeństwo, a w szczególności uznani i błogosławieni przez Boga. Oczywiście nasz Pan, będąc doskonałym, miał też wyrobioną doskonałą pokorę. Co do tego nie mamy wątpliwości. Pokora może być oczywiście nie zawsze dobrze rozpoznawalna. Nieraz możemy mylić się w ocenie kogoś. Dlatego też bardzo istotne będzie, jeżeli parę minut poświęcimy teraz uwagi na to, aby zauważyć, że nieraz może się pojawić imitacja pokory. Istnieje coś takiego, jak imitacja pokory. Gdy patrzymy na świat, wszędzie walki, zamieszanie, nieporozumienia. To wynik pychy, a nie pokory. Nieraz następstwem złych rządów, które chlubią się, że są najlepszymi rządami, jest niezadowolenie, są strajki, są ucisk jest, który narasta coraz bardziej. A wyzwolenie z tych ucisków społecznych, wierni w Chrystusie widzą właśnie, że tylko przez Jego ofiarę są wyswobodzeni już pojedynczo, nie angażując się w politykę i z tej skromności dostrzegają, że rzeczywiście nie mogą się poddać takim złym wpływom. Natomiast, jak widzimy dzisiaj, rządzący mają najlepsze rozwiązania, w swojej pysze mają najlepsze pomysły, najlepsze propozycje. W społeczeństwie wiele zachowań uchodzi za pokorę, chociaż z pokorą nic wspólnego nie mają. Nieraz ktoś mówi, zdarza się, że jest najmniejszy, najnędzniejszy. że nie przedstawia żadnej wartości. A gdy obserwujemy, rzecz ma się zupełnie inaczej. Ktoś tak powiada, to z boku obserwujący go ktoś, gdy tylko przytaknie, to wtedy dopiero piekło się zacznie. Ta pokora wybucha wtedy. Teraz ktoś mówi, jestem najnędzniejszy, pyłny, nieznaczący. Tak jak prorocy mówią, prochem jestem. To, że jakże inaczej brzmią słowa proroka, gdy ocenia, że życie, jego wartość jest jak proch przemijający. A popatrzmy nieraz, gdy ktoś mówi, ja jestem niczym prochem, gdy mu się naciśnie na odcisk, to wybucha akurat pycha, pokora nie wybuchnie. Dlatego też awantura, kłótnia, obrażanie się, nieraz to widzimy w tramwaju, ktoś kogoś dotknie niechcący, jaka jest awantura. No, ale to są zupełnie inne sprawy. Często imitacją pokory jest również pysznienie się z pokory. I sam słyszałem zeznanie, jak jedna siostra mówi, ja jestem pokorna i chciałabym trwać cały rok w tej pokorze, całe życie chciałabym trwać w tej pokorze. Tak na co dzień, jak obserwujemy, to nie bardzo to jest dostrzegalne. A więc to jest pewna imitacja, wmawianie sobie, że jest się pokornym. Niektórzy tylko mówią, że są pokorni, ale jak daleko im do tego, co pokora stanowi. Czytaliśmy, gdy są zgartani, poniżani, pokorny się nie obraża, ale szuka drogi wyjścia i przez swoje postępowanie nawet potrafi tego pysznego nauczyć. Przez przykład, a nie przez obrażanie i przez krzyk, przez awanturę. I jak mówisz wczoraj, posłuszalczość jest najokropniejszą imitacją pokory. Posłuszeństwo. Nie powinniśmy tutaj żadnej posłuszalczości okazywać. Obojętnie w stosunku do kogo. Nawet i w rodzinie, gdy mąż żonie czy żona mężowi. W zależności też właśnie, jakie są zwyczaje. Ale mnie osobiście nie podoba się, gdy mężczyzna niesie torebkę kobiecie. Torebka jest ozdobą dla kobiety. Akurat, jak wczoraj tutaj mówiłem, wieczorem, gdy była ta wycieczka do Izraela i do Egiptu, w tym roku, to gdy brat kupił sobie parę kilo pomarańczy i nóż do hotelu, to trzykrotnie Araby zatrzymywali go i mówią, daj to kobiecie, z którą idziesz. To się nie godzi, żeby mężczyzna niósł jakikolwiek bagaż. Kobieta jest od tego. A więc popatrzmy, jakie są zwyczaje, takie są oceny. My powinniśmy tutaj szukać wzorów, w Biblii szukać wzorów, a nie w zwyczajach czy przyzwyczajaniach. Oczywiście możemy nieraz popatrzeć na to, że trzeba w ten czy inny sposób nieraz czynić jakieś ustępstwa. Ale Biblia nie rozróżnia tych czy innych przyzwyczajów. Biblia wie, że jedno prawo będzie obowiązywało i jedne zwyczaje w przyszłości. My oczywiście patrząc na prawdziwą pokorę, musimy podkreślić, że prawdziwa pokora, ona stara się w każdej chwili być właściwie stosowana. Pokora, ona kieruje naszymi krokami i unika, uznaje bardzo często wiele pragnień jako bezwartościowe. Człowiek wiele zamierzeń, wiele pracy nieraz wykonuje, a kto zastanowi się, to nie jest, nie wynika to z właściwej oceny, ale nieraz nasze ciało pragnie takich czy innych wygód. Człowiek pokorny nie stara się stawać w świetle reflektorów na scenie życia. Człowiek pokorny uważa, że centrum na scenie jest dla kogo innego. Woli, gdy inni błyszczą, ani on woli jej, aby uznać, że często dążenia ludzkie są nie na miejscu. On, człowiek pokorny, zrozumiał w oparciu o Słowo Boże wiele nauk i dlatego też nie dba o ludzkie wywyższanie. Człowiek pokorny nie przyjmuje wielu imion. Popatrzmy, ma na imię Karol, a każe mówić na siebie Jan Paweł II. Dlaczego? Czy to jest pokora? Jeżeli ktoś jest brzydki, każe mówić na siebie ładny. Czy to jest pokora? On ma Karola, każe inne cechy sobie przypisuje. A więc popatrzmy, niby taki uwielbiany, a jednak sam w tym wypadku obraża Boga, którego, jak sam twierdzi, jest namiestnikiem. Człowiek pokorny nie stara się też o piękne słowa, o piękne, nieraz sztuczne wysławianie się. To nieraz ja mówię dokładnie. Forma bez treści. Dlatego też dostrzegamy, że pokora nie sprzyja naszym ziemskim pragnieniom cielesnym, ale za to kształtuje ducha i dla ducha jest pożywką, jest pomocą w rozwijaniu charakteru. Pokora właśnie sprzyja wzrostowi w prawdzie, zdobywaniu tej prawdy. Dostrzega właśnie więcej blasku prawdy, gdy stara się ją poznawać. Tak jak może grotołaz albo górnik, gdy patrzy na piękne, słoneczne niebo, ale przez jakąś lunetę, czy górnik przez szyb, albo grotołaz z ciemnego miejsca ukryty patrzy nawet na słoneczne, nasłonecznione niebo, to zauważmy, dostrzeże gwiazdy, czego człowiek gołym okiem, patrząc obojętnie, nie dostrzega. Słoneczne, pogodne niebo można dostrzec właśnie gwiazdy. Tak samo i człowiek pokorny dostrzega te wartości prawdy i odwrotnie. Człowieka przyozdobionego pokorą ludzie dostrzegają i jest tą właśnie nieraz gwiazdą na niebie. A więc kończąc już teraz, powiedziałem, że będzie krótszy wykład, ale tak się jakoś rozgadałem, już kończę w tej chwili. Więc chcę powiedzieć, że człowiek pokorny zdobywa wiele prawdy, stara się też i innym pomagać, pomaga, potrafi się, jak w takim innym przykładzie jest powiedziane, ojciec z synem szedł w kopalni niskim chodnikiem, ale syn zawsze, jak ten młodzieniec pierwszy chciał iść i rozmawiają, ojciec krzyczy, pochyl się, ale gdzie ten uwagę, bo on uderzył w stronę. Usiedli i ojciec mówi, synu, pochylaj się w życiu bardzo często, a daleko dojdziesz. Życie nie będzie cię tak uderzało. Ty jesteś młody i świat jest przed tobą. Pochylaj się i popatrzmy, aby uniknąć tych mocnych uderzeń, takie wskazówki otrzymał. Ale my też, jako chrześcijanie, popatrzmy na ten przykład jeszcze inaczej. Tego pochylania wymaga od nas pokora, bo z naszych studiów religijnych wiemy, że przez taką pokorę zbliżamy i poznajemy się do Boga i dostrzegamy jeszcze inną, bardzo znamienne wydarzenie, że również Bóg pochylił się przed światem. Bóg dał możliwość, uniżył na, oczywiście za zgodą naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On uczynił go naszym Zbawicielem. I oprócz tego proroctwo Izajasza 57 rozdział, wiersz 15 mówi, że Bóg daje się poznać. 57 a wiersz 15. Bo tak mówi on, najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię Jego. Ja, który mieszkam na wysokości, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. I przeczytamy jeszcze jeden werset z listu do Żydów, 4 rozdział, a wiersz 15, to możemy zauważyć, że w pokorze łatwiej jest zwyciężać przeszkody i łatwiej próby charakteru znosić. 4 rozdział, a wiersz 15 mówi nam tak. Albowiem my nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krewkości naszych, lecz skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas oprócz grzechu. A więc widzimy tutaj, że nasz Pan przechodził wszystkie doświadczenia, które i na nas przychodzą. Dlatego też musimy w tym zapewnieniu trwać. Jeżeli On wytrwał i zdecyduje, że z nami będzie jarzmo ciągnął, to na pewno i przy Jego pomocy i my wytrwamy. Dlatego też na zakończenie przeczytam jeszcze list do Rzymian, 15 rozdział, a wiersz 13. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Biorąc więc pod uwagę tutaj teraz te myśli, które zebraliśmy i te przykłady o pokorze, starajmy się, abyśmy i my przyozdabiali nasze charaktery pokorą, radością, nadzieją, o której czytaliśmy w ostatnim wersecie, a Bóg będzie nam błogosławił i my będziemy błogosławili również światu, przygotowując się do Królestwa, którego wejścia wszystkim braterstwo życzę, którym sam pragnę i na tym kończę.